Strefa komentarzy.
Prawie 11 minut po godzinie 11 na antenie Radia Gdańsk w poniedziałek. To czas na strefę komentarzy. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Za konsoletą Julia Baranowska. Witam także w jej imieniu. Witam także w imieniu naszych komentatorów, którzy są dzisiaj z nami w studiu. Tomasz Gawiński, tygodnik Angora. Dzień dobry.
Kłaniam się po dłuższej przerwie. Dzień dobry.
Michał Stankiewicz, Prestiż Trójmiasto. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także...
Biznes Pomorze.
Biznes Pomorze, dokładnie. Redaktor naczelny Mateusz Błażewicz, społecznik, publicysta.
Dzień dobry.
Moi drodzy, kilka tematów mamy dzisiaj do omówienia, na które się, do omówienia, na które się umówiliśmy. O, tak powinienem był powiedzieć, ale dochodzi nam jeden temat. Dzisiaj duża publikacja autorstwa redaktora Szymona Jadczaka na WP.pl, na Wirtualnej Polsce. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tuż przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość wydało zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi prywatnej firmy. Zrobiono to mimo sprzeciwu władz Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na działce zaplanowano tory kolejowe, miasteczko przemysłowo-magazynowo-usługowe. No to miały być elementy tej inwestycji właśnie pod hasłem CPK. Wartość tej nieruchomości wkrótce może wielokrotnie wzrosnąć, tak prognozuje autor tekstu. Mówi się o sprzedaży za 22 miliony złotych, a nawet potencjalnej wartości dochodzącej do 400 milionów złotych. Władze Centralnego Portu Komunikacyjnego do ostatniej chwili miały próbować powstrzymać te transakcje, nie zgadzały się na nią, a działka przeznaczona jeszcze pod uprawę rolną miała wkrótce potem zmienić właśnie swoje przeznaczenie i być działką typowo inwestycyjną pod CPK. Co sobie myślicie o tym? To dopiero świeża historia. Czekamy jeszcze na wszystkie komentarze w tej sprawie, ale tekst Szymona Jadczaka bardzo obszerny, wyjaśniający to wszystko. Tam dochodzą też różne motywy jeszcze z kampanii wyborczej później, o których pewnie za chwilę będziemy mówić. No ale takie pierwsze wrażenie, Tomasz Gawiński?
No, nie dziwi nic, można powiedzieć, w wykonaniu PiS-u. To się oczywiście zderza z tymi tezami, które pan prezes Kaczyński wypowiadał w Katowicach podczas konwencji. No ale kto chce, to niech wierzy. Natomiast no, jest to obraz totalnej prywaty, którą uprawiano. I właściwie no, mówię, dla mnie to już nie dziwi, co robiono po to, żeby zarobić pieniądze. O, właśnie jedyne, co mnie może zdziwić w tym, że jakby sami siebie oszukali, bo CPK było przecież wiodącą inwestycją PiS-u, prezydent Duda to popierał. Wszyscy byli za. I Marcin Horała robił temu PR odpowiedni. I ja się zastanawiam, czy pan Marcin Horała, notabene poseł od nas, czy on o tym w ogóle wiedział, czy go oszukano właśnie. No, nie mamy tu jeszcze wypowiedzi.
Nie ma wypowiedzi Marcina Horały w tym tekście. No to jest dobre pytanie.
No bo to jest ciekawe, no bo jeżeli oni już sami siebie oszukują, no to już nie mam wątpliwości, co może być dalej.
Mateusz Błażewicz.
No, sytuacja jest skomplikowana dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ ten zakup działki budzi wiele wątpliwości. Tam takie wątki pojawiają się, że rzekomo ta działka nie była na sprzedaż, ponieważ Wody Polskie ustalił jakiś ściek wodny, który wyłączał tę nieruchomość z obrotu, po czym okazało się, że jednak są jakieś możliwości uniknięcia ewentualnego zakazu sprzedaży tej nieruchomości i ostatecznie ją sprzedano. Więc no, minister Telus ma duży problem. Tutaj jeszcze dochodzi taki wątek, że minister był osobiście w firmie czy w gospodarstwie Daftona na jakimś wielogodzinnym spotkaniu, więc no...
Robi wrażenie, że był zaprzyjaźniony z rodziną wielgomasów, którzy są właścicielami tej
takie,
firmy.
Takie wrażenie można jak najbardziej po tych informacjach, które ujawnił Szymon Jadczak, odnieść. No, sytuacja jest rozwojowa. W międzyczasie wypowiedział się, właśnie czytam na X-ie, że Marcin Horała, który podkreśla, że CPK, czyli spółka odpowiedzialna za realizację tej inwestycji, od początku sprzeciwiała się próbie sprzedaży tej działki, niestety nieskutecznie.
No, pierwszy raz, kiedy panu posłowi Horale, że bierze.
Rozumiem. No, tak. Rozumiem. Michał Stankiewicz jeszcze...
Ja nie czytałem tej publikacji, no przyznam szczerze, w związku z tym jakby wszelkie dywagacje tu jakby w tym miejscu, muszę poczekać na to, zapoznać się publikacją, wtedy będę mógł powiedzieć coś
Ale
więcej.
O coś takiego chciałem zapytać, bo no, rzeczywiście wynika z tego i co tutaj Mateusz Błażewicz przytoczył, ten wpis Marcina Horały, jak rozumiem, świeżutki, tak na dobrą...
Sprzed godziny, sprzed więc godziny. Świeży.
Tak, że całkiem, całkiem świeży. No mamy rzeczywiście Centralny Port Komunikacyjny i sztandarową inwestycję rządu Zjednoczonej Prawicy, no i można powiedzieć, nie wie prawica, co czyni lewica lub odwrotnie, no bo jednak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, no ten sam rząd, w końcu to Zjednoczona Prawica miała być, no można powiedzieć, że podjął decyzję pod górę, wbrew tej sztandarowej politycznej inwestycji.
Znaczy, jeśli oczywiście, bo mówię, to publikacji nie znam, prawda, jakby pobieżnie tylko słyszałem tutaj właśnie jakby pewne fragmenty tej sytuacji i dopiero wtedy będę mógł szczegółowo ocenić. Natomiast to, że jakby jakiś polityk idzie, w przypadku PiS-u na przykład, idzie pod prąd swojej własnej partii, czy dokonuje czegoś, co niezgodne z prawem, to nie jest przecież wyjątek, prawda? To jest pewna reguła, prawda? Więc jakby tematy dotyczące działek i gruntów, no to pojawiały się już od dawna. Tylko przypomnę, u nas też były tematy różnych działek, gruntów. Oczywiście to nie mówimy o związku jakby, nie mówimy o przekroczeniu prawa, natomiast jakby przypomnę tylko, że też w gminie Choczewo, gdzie powstaje elektrownia jądrowa, no też swego czasu jakby mówiło się o tym, że sporo działek kupił Daniel Obajtek oczywiście i była też prezes Lotosu tam, tak? W pobliżu dokładnie elektrowni atomowej planowanej w Choczewie. Wiele lat temu już, tak?
No, takie rzeczywiście wątki pojawiają.
Mają nosa do biznesu.
Więc tak, te rzeczy dzieją się oczywiście, natomiast w tym przypadku poczekajmy jeszcze chwilę, będzie wyjaśnienie.
Ale mimo wszystko interesuje, czy faktycznie władze CPK o tym nie wiedziały i ich oszukano i teraz będą się broniły, czy było to po cichu wiedziały, natomiast udawały, że nie wiedzą, to znaczy... bo tam interes był lepszy, prawda, do zrobienia, no bo jeżeli nam coś wzrasta z 22 milionów, powiedzmy, do 400 potencjalnych, no to jest raczej dobry biznes.
Mateusz Błażewicz.
Zarówno Marcin Horała, jak i prezes CPK, oni tutaj jednoznacznie wskazują, że oni od początku, oni mieli wiedzę o tym, że jest próba sprzedaży tej nieruchomości w firmie Daftona i od początku protestowywali tę decyzję.
O też Szymon Jaczak wyraźnie. Władze CPK do ostatniej chwili próbowały powstrzymać transakcję. To jest cytat z tego.
Z adwokatami pana Horały.
No, ale czasem i tak bywa.
Nie wiemy, czy to jest, czy ten zakup ziemi dotyczył właśnie tego, że ta firma wykorzysta potem ten grunt, czy to będzie tematem, przedmiotem obrotu, prawda, żeby zyskuje na wartości, potem jest sprzedawany.
No, jeżeli tam jest plan budowy kolei i odpowiednich tam obiektów, to wiadomo, że CPK, który jest zatwierdzony przez nową władzę, będzie chciał tą ziemię wykupić. No a się wykupuje za taką cenę, którą ten, który ją posiada, przedstawi. No może być trochę mniejsza, ale na pewno nie odsprzedałby właściciel Dacomy za 22 miliony.
No tak, to jest klasyczny mechanizm w polityce. Ja kilkanaście lat temu takie materiał robiłem, to wspólnie z kolegami z TVN. Robiliśmy to superwizjerze, robiliśmy tutaj z Bartotem Kittem, Jarosławem Jabrzykiem. Robiliśmy w imieniu Kościoła o komisji majątkowej kościelnej, gdzie był właśnie, pokazaliśmy dokładny biznes jakby obrotu gruntami. No tam właśnie chodziło o to, że Kościół majątkiem skrywał swoje ziemie przedwojenne i wtedy ważna była wycena, prawda? Czyli jakby na początku trzeba było wyceny, było ten grunt, potem Kościół, powiedzmy, wskazywał grunt, który ma do odzyskania i potem chodziło o to, żeby tą wycenę w pewnym momencie zawyżyć, żeby ta kompensata dla Kościoła była jak największa. Powiedzmy, grunt warty był 2 miliony, a żeby do Kościoła trafiło 20 milionów. I wtedy rzeczywiście taki mechanizm był bardzo powszechny, tak? I było śledztwo w tej sprawie.
No. Ale generalnie kwestia właśnie oszacowania wartości gruntów to jest bardzo, bardzo takie podatny grunt na różnego rodzaju dziwne transakcje i tutaj też no, z drugiej strony trzeba powiedzieć uczciwie, że podobne zarzuty były stawiane Romanowi Giertychowi i tej całej sprawie związanej
ale
z...
Ale chyba panu Morawieckiemu też tam pod Wrocławiem zdaje się, prawda? No,
te sprawy pokazują, że tam, gdzie mamy do czynienia z gruntami, szacowaniem, bardzo często dochodzi do jakichś nieprawidłowości, zwłaszcza jeżeli ma tutaj do czynienia czynnik polityczny. No właśnie, skoro mówimy o polityce, to absolutnie zadziwiające jest to, że nikt w Prawie i Sprawiedliwości nie zareagował, nie przewidział
nie
potencjalnych
tego,
konsekwencji tego, że tego typu sprawa prędzej czy później wyjdzie na światło dzienne i to po prostu będzie problem dla tego ugrupowania
tylko
politycznego.
Ciekawe są mechanizmy, ja nie znam tych mechanizmów, że ktoś wycenia i ktoś tego nie sprawdza, że to nie jest zatwierdzone przez jakieś, nie wiem, też urzędy. No bo sobie możemy wycenić na 5 zł, prawda, za wyspodziałkę. Więc, bo przyjdzie ktoś, kto No tak ocenia, z różnych względów.
Mnie bardziej ciekawi w tym wszystkim to, jak to właśnie możliwe, że naturalny ciek wodny, jak zostało opisane, jakiś potoczek,
zniknął, albo go przenieśli.
Rzeczka został zasypany, jak ma wynikać z zdjęć satelitarnych, a potem stał się rowem melioracyjnym. To też jest rzeczywiście ciekawe, ale na pewno ta sprawa będzie się rozwijać i chyba jest taką, wydaje mi się, pierwszym tak poważnym... No, może nie pierwszą, ale w ostatnich tygodniach taką, no chyba jednak bombą w jakimś sensie, tak sobie.
No na pewno, zwłaszcza, że to się teraz zderza z tym, co pan prezes Kaczyński mówił na konwencji w Katowicach, więc ja po prostu tylko się dziwię, że jeszcze ludzie wierzą w to, co oni tam opowiadają, bo to są fakty, to są rzeczy niezaprzeczalne. Jak oni już sami siebie oszukiwali, no to znaczy, że już nie ma granic.
I w ten sposób płynnie przechodzimy z jednego tematu do drugiego, bo i o kongresie programowym Prawa i Sprawiedliwości, który odbył się na Śląsku, mówić będziemy, i o partyjnej fuzji, bo to też jest wydarzenie jednak z ostatnich dni. Można powiedzieć, że mamy w pewnym sensie, mówię to z pewnym przyjaskrawieniem, nową partię polityczną
nową,
na
starą.
Polskiej scenie. Trochę starą. Koalicja Obywatelska pod tym szyldem zjednoczyły się Platforma Obywatelska, Inicjatywa Polska i pozostałości Nowoczesnej, tak to określę, bo też różnie ta Nowoczesna funkcjonowała. Michał Stankiewicz, to będzie przełom jakiś w polityce, czy tak naprawdę to jakaś ciekawostka bardziej dla komentatorów, dziennikarzy i nie ma to znaczenia?
Przyznam szczerze, że oczywiście siedziłem obydwie konwencje i PiSu i KO w tym momencie, natomiast jakby nie poczułem żadnych emocji. Znaczy, generalnie one odbyły się oczywiście, nic większego się według mnie nie wydarzyło. Ciekawe oczywiście to jest jak zwykle ten połączenie, to, że obydwie konwencje dzieją się w samym czasie. I to jest jakby też pokazuje, że te dwie partie jednak trochę grają na siebie, prawda, te dwa ugrupowania, bo jednak tutaj pokazują, że tylko jest jedna albo druga, prawda, w tym momencie jest, nie ma innej alternatywy. Ja jeszcze zastanawiałem się, może powiem ironicznie troszeczkę, czy oni nie mówili się, no skoro posłowie PiSu pojawili się pod wejściem na konwencję Platformy, promowali tę konwencję.
Promowali konwencję, jak mówili, tak.
Promowali konwencję i jakby potem komentarze, politycy obydwu tych grupowań sobie nie szczędzili komentarzy wzajemnych przytyków i ironii, no generalnie zrobili wspólnie dobrą robotę promocyjno-opiorową, tak, jakby podkreślają, że mam wybór między jednym a drugim. To same konwencji Platformy, czyli dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, nic się nie wydarzyło nowego. To było już dawno wiadomo, bo że te partie de facto już praktycznie dawno nie istniały, a i Nowoczesna, Inicjatywa Polska, to było tylko po prostu formalność, dopełnienie pewne, że zamykamy ten temat już i jest już Koalicja Obywatelska, porządkujemy de facto nasze szeregi. Więc aby tutaj nic naprawdę ważnego nie wydarzyło się.
Ja to się zastanawiałem tak naprawdę, czy musiała być tego typu konwencja zwołana, żeby przeprowadzić ten proces formalny, zjednoczeniowy. Bo to trochę dla mnie tak było pod publiczkę.
Przerost formy nad treścią?
Absolutnie, tak uważam, bo tam się nic nie wydarzyło. To teraz możemy sobie tylko przeciwwagę do konwencji w Katowicach, prawda, co ci powiedzieli, prawda, pan premier Tusk gdzieś coś mówił, zdaje się, że on się w stanie założyć, że wygramy wybory w 27 roku i tak dalej. No to już jest taka polityczka i moim zdaniem to nie było potrzebne na takim haju robienie, bo dało to też przeciwnikom głos, który później wiadomo, co oni opowiadają. Więc w tym kontekście PiS wiedział, co robi, chociaż nie wiem, jakie to pieniądze kosztowało, na pewno ogromne, na pewno to, co zrobili w Katowicach. I ja sobie nie uważam, tam zdaje się było 180 paneli. Ja nie wiem, kiedy oni to zrobili, czy oni siedzieli od 3 rano do 5 rano też, bo ja nie wiem, 180 paneli.
Na pewno to długo szykowali, bo od wielu tygodni była mowa o tym kongresie, że te panele się szykują i tak dalej, też nie można odmówić tam treści.
Nie, byli przygotowani. Jak zwykle niestety, PiS był znakomicie przygotowany.
Mateusz Błażewicz, ja trochę chcę wrócić do tego wątku polaryzacji, o którym mówił Michał, bo Donald Tusk mówił w trakcie tej konwencji, otwórzcie oczy wszyscy. Oni tam naprawdę szykowali się znów do tego, żeby trybunałami rządzili tacy ludzie jak pani Julia Przyłębska czy pan Bogdan Święczkowski, mediami tacy ludzie jak Jacek Kurski, a o losach polskich kobiet decydowali goście z Ordo Iuris. Oni naprawdę to na nowo szykują. A ja chcę wam powiedzieć, że żeby już nikt więcej z was nie uśmiechał się pod nosem, kiedy wasz przewodniczący mówi, że my wygramy w 2027 roku.
No więc generalnie te dwie konwencje to takie świetne studium przypadku duopolu w polityce w Polsce, gdzie dwa skrajne ugrupowania mając w perspektywie kolejny wybory w 2027 roku, po pierwsze, poprzez te konwencje chcą zmobilizować swoje środowisko polityczne do pracy i narzucić pewną narrację, która będzie ten duopol pogłębiała i tą narracją opinii publicznej sterowała. Donald Tusk tutaj, jak wynika z tego cytatu, dokonuje pewnego takiego podziału na dobrych i złych, gdzie sytuuje siebie w roli swoje ugrupowanie, generalnie swoich stronników po tej dobrej stronie PiS i po tej złej, który chce po pierwsze dokonać polexitu i wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, a z kolei Platformę, czy właściwie już dzisiaj Koalicję Obywatelską, jako tą siłę, która poprzez zjednoczenie, dobrą wolę ma wprowadzić Polskę w złotą dekadę, jak padało takie sformułowanie podczas tej konwencji. Natomiast
oczywiście, nawet, tak, trochę
natomiast fakt, że konwencja odbywała się w Katowicach, też nie jest, jeżeli chodzi o Kongres Prawa i Sprawiedliwości, nie jest przypadkiem. To jest takie trochę nawiązanie do tej konwencji, która miała miejsce w 2014 roku i po której PiS wygrał wybory w 2015 roku. Narracja Donalda Tuska właśnie poprzez ten podział na dobrych i złych też w jakimś sensie nawiązuje do narracji, która była prezentowana w tamtym czasie, a przypomnijmy sobie, że obie partie po wyborach oscylowały w granicach 30%, więc...
I dalej tak jest według sondaży dzisiaj aktualnie.
Mam wrażenie, że w ogóle te dwie konwencje, kongresy, one de facto właśnie próbują powrócić do tego stanu ante, to znaczy, żeby na scenie politycznej były dwa wiodące ośrodki polityczne, to znaczy Platforma i PiS, i żeby wokół tych dwóch ośrodków się rozgrywały i żeby one między sobą dzieliły mandaty i władzę w Polsce, bo to jest po prostu im na rękę, natomiast cała reszta no to jest margines, plankton, który prędzej czy później straci rację bytu, albo po prostu zostanie wchłonięty, tak jak Inicjatywa Polska, czy właśnie Nowoczesna, być może również Partia Szymona Hołowni.
To jest skuteczne właśnie, bo to się właśnie, te ostatnie sondaże wskazują to oczywiście, że Platforma, nawet tam podawane jest nawet 38% dla Koalicji Obywatelskiej, PiS powyżej 30%. I rzeczywiście to działanie póki co jest skuteczne. I teraz spójrzcie
to uwagę... To taka, przepraszam, ucieczka przed Konfederacją w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Temu ma to służyć?
Każda z tych ugrupowań ma swoich oczywiście oponentów, w sensie konkurentów, tak się może wyrażać, konkurentów na scenie politycznej. Tak, oczywiście PiS walczy o uwagę z Konfederacją, prawda? O uwagę opinii publicznej, czyli wyborców, natomiast koalicja bardziej swoimi już nieistniejącymi partiami, czyli koalicyjnymi, a także podstawowymi. Tu mamy PSL, jeszcze Lewicę. Natomiast jakby spójrzmy jeszcze na moment. To jest, dzisiaj mamy do wyborów jeszcze, minęło 2 lata rządów, czyli to jest taki moment dobry. To są konwencje, które mają gdzieś sprawdzam, tak? Sprawdzam, jak reaguje społeczeństwo. Wypuszczamy różne tematy, wypuszczamy różne elementy, robimy badania, sprawdzamy, w którym kierunku to idzie. Co możemy urwać i komu, tak? To są takie kongresy także, powiedzmy, sądujące opinię publiczną na różne tematy, prawda? I to jest ten moment, w którym oni będą mogli dalej przygotować swoją strategię na kolejne 2 lata.
Takie rozpoznanie małym bojem troszkę. Znaczy,
ja miałem takie
powiedzieć wrażenie,
że jednak kongres KO była narracja skierowana do ludzi, którzy jakby są w jakimś stopniu przekonani, tylko bardziej ich przekonać. To nie było zagarnięcie szerszego kręgu wyborców. Natomiast PiS tu grał na Konfederację i na poszerzenie, bo ta retoryka ich to jest ciągle, żeby zdobyć nowych wyborców. Może zdobywają, może nie. Mają to sprawdzone i to kiedyś się okazywało skuteczne. Więc no, jednak myślę, że samo założenie było jednak zupełnie inne. Mhm.
Tutaj na moment się zatrzymamy, zrobimy krótką przerwę i wrócimy do strefy komentarzy po reklamie i piosence. W strefie komentarzy na antenie Radia Gdańsk są dzisiaj z nami Tomasz Gawiński, Michał Stankiewicz i Mateusz Błażewicz. Wróćmy jeszcze do tematu weekendowych, istotnych politycznych wydarzeń. Kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości. Konwencja łącząca 3 partie w jedną. Platformę Obywatelską, Inicjatywę Polską i Nowoczesną w Koalicję Obywatelską, czyli nowa, stara partia nam powstaje. Dużo mówiliśmy o tych takim politycznym znaczeniu tego, co się działo. Spróbujmy w merytorykę się wgryźć, bo no, trochę zależy, gdzie ucho przyłożyć, tak powiem, to się usłyszy, ale na przykład z konwencji Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Rządzącej aktualnie dowiedzieliśmy się między innymi tego, że w Polsce powstanie Centrum Operacji Satelitarnych, a nawet, że decyzje już w tej sprawie zostały podjęte, że minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, no, jakby jest za.
Klepnął.
Jest za, klepnął.
Czyli ma na to kasę.
Jak to powiedział Donald Tusk, nie wymagało to wielogodzinnych narad i taka decyzja zapadła.
Będziemy latać w kosmos.
No właśnie.
Tylko, że wiesz, ja byłem zaskoczony tą informacją. Nie wiem, czemu ona ma służyć. Jakoś sobie nie wyobrażam, że staniemy się potęgą satelitarną. I to w momencie, kiedy ciągle nam wszystkiego brakuje, dług publiczny rośnie, opozycja punktuje rządzących czasami słusznie za to, że właśnie obcina się wydatki na określenie socjalne, nie, na emerytów i tak dalej, a tu raptem się mówi, że minister Domański ma kasę na to, że, no nie wiem, będziemy budować rakiety, no, żartuję oczywiście, ale jakieś ma powstać centrum, przecież to jest drogie. Ja rozumiem, że musimy iść do przodu, że rozwój technologii, wszystkiego jest konieczny, ale jeżeli ważymy pewne rzeczy, no to na miły Bóg patrzmy na to, co w tej chwili jest. I do końca tego nie zrozumiałem. Podoba mi się oczywiście to w takim sensie, że możemy się stać potęgą, prawda, będziemy rywalizować w tym, ale no nie wiem, czy to jest ten czas i to miejsce. To było takie, powiedz, jak ja to usłyszałem, to ja się zastanawiałem, czemu to ma służyć, bo nie wierzę, że to się wszystko odbywa tak przypadkiem. To nie było przypadkiem, że pan premier ustalił i wyszedł i powiedział. To musiało być wszystko przemyślane. I kompletnie nie odbieram tego, czy to miało być jakąś przeciwwagą właśnie dla PiS-u. No, oni jeszcze nie latają w kosmos. Jakbym chciał być złośliwy, to może chcą zrobić potęgę satelitarną, żeby PiS w kosmos wysadzić, ale do całego się nie da. Więc w tym momencie po prostu nie rozumiem tego i trudno mi jest nawet komentować, bo wiem, że to będzie kosztowało dużo pieniędzy, bo to nie jest tak, że się zatrudni 10 naukowców.
Tylko to właśnie... O kwotach na razie chyba niewiele wiemy. Michał Stankiewicz?
Wszelkie nowe projekty, pomysły są oczywiście są dobre, prawda? Jakby tak. I fajnie, że są ogłaszane i fajnie, że coś się dzieje. Ja tylko przypomnę, że w sprawie odnośnie kosmosu my mamy w Gdańsku Polską Agencję Kosmiczną. Tak. I przypomnę tylko, że akurat prawo kosmiczne, które mamy w Polsce, obowiązujące oczywiście, ono zostało uchwalone przez Sejm, zostało ogłoszone za zapisu, a które między innymi reguluje właśnie także funkcjonowanie statków kosmicznych, lądowanie, jakie jest warunki czas pełnić, żeby wlecieć w kosmos nadal, etc. Tak? Te przepisy były też były wtedy realizowane przez opozycję, bo oczywiście no, nikt z nas nie planuje póki co budowanie statku kosmicznego, jakby lecenia w kosmos, ale one i tak by były potrzebne. I teraz jakby ogłoszenie tego projektu na konwencji, no to jest niestety praktyka powszechna polityków. Także każdą konwencję polityczną czy wystąpienie, i to nieważne jaka partia tak, byłaby, tak. Wykorzystuje tego, żeby ogłosić jakiś program, jakiś nowy projekt, oczywiście, żeby potem mówić, patrzcie, to dzięki nam, to myśmy zrobili to w tym sensie. Ja wolałbym, żeby politycy ogłaszali wszelkie nowe projekty, komunikaty na konferencjach branżowych, merytorycznych. Czyli jakby tam, gdzie jest dany urząd, dana instytucja, a nie na konwencjach politycznych. I tylko o to chodzi. Mhm.
Tutaj pełna zgoda. Oni są komiczni w swoich przedsięwzięciach. Tak Jarosław Kaczyński, cytowany przez OKO.press, miał zakpić z konwencji Koalicji Obywatelskiej. Nie wiem, czy chciał powiedzieć, kosmiczni są w swoich... przedsięwzięciach, ale tak już poważnie jednak... pytanie do Mateusza Błażewicza. Zgodzisz się z tym, że to
znaczy, ja to rozpatruję w dwojaki sposób. Po pierwsze, być może jest to odpowiedź na właśnie Kongres Prawa i Sprawiedliwości, gdzie było tam 128 paneli, 500 prelegentów i gdzie mówiono o różnych aspektach funkcjonowania państwa. Hasłem przewodnim był kryzys, w tym kryzys gospodarczy. I być może to było ta kontrofensywa wobec tego, co tam się działo i po prostu uzupełnienie tego, czego nie było podczas konwencji, która miała charakter taki administracyjny, pokazujący, że łączymy się i tyle.
Postawili na wysokie C w tym momencie.
Czy być może to była, czy może to jest odpowiedź, tudzież próba gdzieś rozmasowania tematu związanego z kryzysem, który mamy obecnie w Polsce, bo przecież tutaj słynny list sygnalistów, którzy wskazywali na pewne problemy, które się dzieją w Polsce. Może jest
Polskiej
to próba...
Agencji Kosmicznej, to masz na myśli.
Dokładnie tak. Mam na myśli Polską Agencję Kosmiczną, społeczną i ten kryzys, który tam się dzieje. Być może jest to próba albo rozwiązania problemu, z którym mamy tam do czynienia, to znaczy stworzenia organu, ciała, które będzie koordynowało tematy satelitarne i kosmiczne w Polsce, skoro z tym sobie nie daje rady Polska Agencja Kosmiczna, tudzież właśnie taka wrzutka merytoryczna, która ma rozbudzić emocje i pokazać, że Platforma Obywatelska też potrafi myśleć o wielkich inwestycjach.
Patrzy daleko w przyszłość.
Daleko w przyszłość, tak. Albo nawet wysoko.
Wysoko
na temat właśnie rozwoju Polski. Trudno powiedzieć na tym, bo też nie poznaliśmy szczegółów, kompletnie, czym miałaby się zajmować to Centrum Operacji Satelitarnych, jak miałoby działać, jaka byłaby jego rola w stosunku do innych podmiotów, które działają właśnie w obszarze podboju kosmosu.
No, taka PR-owska wrzutka.
Tak, pytanie, czy można sobie zadać pytanie, czy to jest właściwa odpowiedź w czasach, w momencie, w którym jest Polska, to znaczy, kiedy faktycznie spotykamy się i z rosnącym bezrobociem, i z pewnymi problemami, czy tudzież sygnałami o pewnych problemach w gospodarce. No, to pewnie będzie poddane badaniu i wracając do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, to znaczy, te wszystkie tematy, czy to poruszane podczas Kongresu PiS-u, czy poruszane podczas konwencji PO, będą pewnie sondażowane i partie będą wiedziały, czy warto w tym kierunku iść, czy nie.
Ja no, tylko jedna rzecz, to... uwaga, jedno, proszę, co powiedziałeś, no to, że chciałem tylko wspomnieć, że celem partii politycznych, generalnie w ogóle polityki jakby, tutaj niestety, mówiłeś o problemach gospodarczych, że to jest może nie temat najważniejszy, nie jest o tyle co, żeby nam żyło się lepiej, żeby problem rozwiązywać. Celem konwencji politycznych i partii jest zdobywanie władzy. Wszelkim kosztem, niezależnie od tego, czy to jest ku dobra społecznemu pomysłu, czy
partii,
nie, tylko chodzi o to, żeby zdobywać władzę. To jest cel polityki, tak? Jakby, a nie rozwiązywanie problemów.
Czy wszelkim niestety. Praktyka pokazuje, że wszelkim niestety.
Pomysł na zdobywanie władzy, właśnie porzucając takie pomysły, które gdzieś są daleko od problemów zwykłych obywateli.
No i się dlatego używa takiej narracji, a nie innej, chociażby.
Do mikrofonu, Tomaszu, do mikrofonu.
Takiej narracji, jak chociażby mówiono tyle na konwencji PiS-u o zagrożeniu ze strony Berlina, Paryża nawet, czekałem jeszcze.
No właśnie trochę o to chcę zapytać.
Bo... A nic, nie wspomnieli pół słowem o Rosji. No na miły Bóg jakby nie widzieli, tylko w jedną stronę patrzyli.
I o to chcę pytać, bo już zostawmy te nieszczęsne, a może szczęsne satelity. Zobaczymy co z tego się urodzi. No ale właśnie jeszcze jest ważne pytanie wynikające z Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Kto zagraża Polsce najbardziej?
No właśnie.
Czy Unia Europejska?
No właśnie.
Czy Niemcy?
Generalnie.
Czy Francuzi?
Może sam
czy też Rosja, o której, tak jak mówisz, niewiele było.
W ogóle nie było. Ja nie słyszałem nic o Rosji.
Mhm. Generalnie mam wrażenie, że te dwie konwencje, one definiują dwa ugrupowania polityczne poprzez to, jak te dwa środowiska polityczne określają wroga. Z jednej strony właśnie Platforma i Koalicja Obywatelska wskazuje na Rosję i na Prawo i Sprawiedliwość, które ma powtarzać narrację
kremlowską,
a z drugiej strony PiS, który wskazuje, że tym wrogiem jest Unia Europejska, która próbuje ograniczyć albo zabrać suwerenność państwu polskiemu, więc w mojej ocenie to jest coś, co definiuje te dwa środowiska i co zostało mocno sygnalizowane podczas właśnie tych dwóch wydarzeń politycznych.
Tylko to chciałem zwrócić na chwilę uwagę, że jednak na konwencji KO było mówione, że powiedzmy Unia to jest coś, co nam może pomóc, coś dać. My powinniśmy razem funkcjonować w grupie, współpracować. Natomiast wrogiem jest Wschód. Natomiast na kongresie PiS-u było tylko mowa o wrogach, a nie nic o współpracy. No więc, no, nie wiem, może trzeba z panem Bonkiewiczem współpracować, wziąć kosy i to jest według nich porządek, który zrobią. Bo
Michał Stankiewicz, proszę bardzo.
Te podejście oczywiście, by one znane z Polsce od wieku, prawda? Nawet historia XX wieku pokazuje, kiedy Polska skrywała niepodległość, były dwa stronnictwa, prawda? Była Andecja, wiadomo, i byli Pruszczycy, jedni byli za Pacą Zachodem, czyli z Austrią, inni z Rosją, więc to już od dawna funkcjonuje ten podział. Natomiast jakby w tej sytuacji, ja nie wiem, czy możemy tak bardzo bardzo mocno dzielić na to, że jakby, że jedna partia, że Platforma definiuje się bardziej na zachód, a PiS na wschód. Ja w ogóle nie wiem, czy my powinniśmy też przywiązywać tak bardzo dużą wagę do tego, co pada na konwencjach. W tym sensie, że mówię, to są pewne sądowanie opinii publicznej, tak? Ja słuchając tego, co mówi Kaczyński na konwencji, którą padła właśnie a propos zagrożenia strony tam połączenia francusko, powiedzmy niemieckiego budowie tej w Unii Europejskiej. Znaczy, w zasadzie on nie powiedział nic nowego w tym sensie, że przecież jaka studiowałem poetologię integracji europejskiej, że przecież od początku pierwszego roku studiów uczy się nas, że to jest projekt francusko-niemiecki, Unia Europejska, prawda? Tutaj cały akt dobroczycielski. To jest oczywiste, prawda? Natomiast pytanie jest inne, czy patrzymy na to jako na szansę, czy zagrożenie, tak? Tu jest tylko pewne pytanie.
Kwestia,
tak?
Pewnej, no ale, dokładnie, pewnej tak, percepcji.
To jest oczywista oczywistość.
Trafia do ludzi, bo to jest zagrożenie polskiej państwowości. Mhm. Więc dla wielu Polaków...
Ale tutaj Kaczyński jakby, znowu mam wrażenie, że pamiętajmy jedno, to są politycy. Oni mogą zmienić zdanie, powiedzieć dokładnie dzień później, dwa dni później coś innego. I w tym sensie trzeba zacząć, według mnie, tonujmy te wypowiedzi w kategorii pewnego sądowania. Czy to tak? Do tej pory wcześniej Kaczyński był zawsze antyniemiecki, natomiast jakby opozycja ówczesna, kiedy PiS był u władzy, mówiła halo, halo, masz obsesję Niemiec, prawda? Był bardzo antyniemiecki. Dzisiaj nastąpił zwrot w polskiej polityce. Zauważcie, że nawet też Donald Tusk, minister Sikorski, prawda? I wszyscy inni są bardzo krytyczni wobec Niemiec. Dzisiaj Angela Merkel i rządy są cenzurowane. Dzisiaj co Nord Stream cenzurowany. Nie wpuściliśmy podejrzanego o wsadzenie Nord Streamu, prawda, do Niemiec. Czyli dzisiaj ten zwrot jest bardzo wyraźny. Nawet wśród Platformy jest bardzo wyraźny zwrot antyniemiecki. I w związku
stąd
z tym...
też może, przepraszam, jest tak, że ta retoryka antyniemiecka przestaje być wiarygodna po prostu w ustach polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Być może Kaczyński robi, wam się sprawdzam, skoro wcześniej jakby okazało się, że on to mówił jako jedyny PiS bardzo był antyniemiecki. Dzisiaj nagle rząd to przyjmuje, czyli społeczeństwo przesuwa się w tym kierunku, jakby to być może jest to sądowanie, co będzie, powiemy dalej, że teraz to zagrożenie jest coraz większe, prawda? Być może jest to próba zdobycia nowych wyborców. Ja mówię, nie przywiązujmy się merytorycznie do tego, co mówię o polityce.
Spuentowałbym to tak ironicznie, trochę nawiązując do tego, o czym, Michale, mówiłeś kilkadziesiąt sekund temu, to nawet nie od tych 100 lat, to od X wieku tak wygląda, tak jakbyśmy na historię
ciągle to samo
spojrzeli. Zostawmy to, bo mamy jeszcze jeden ważny temat do omówienia i tutaj płynne przejścia nie będzie, ale z najwyższego C niemalże kilka oktaw niżej na bardzo, bardzo lokalną politykę chciałbym, abyśmy
najbliższą
zeszli.
Wielu mieszkańców.
Najbliższą wielu mieszkańców i także najbliższą wielu naszym słuchaczom. Mianowicie, Rada Dzielnicy Oliwa zastanawia się nad tym, czy się samo nie rozwiązać. A to dlatego, że uznała, że jest piątym kołem uwozu, zbędnym elementem układanki.
Przeszkadzają pracy urzędnikom
i nic nie są w stanie załatwić. To duże uproszczenie i pewnie przejaskrawienie, ale takie słowa słychać po prostu od radnych dzielnicowych. Mateusz Błażewicz, jeżeli mogę, ty byłeś radnym dzielnicowym, jeżeli dobrze pamiętam, kiedyś.
Trzy kadencje byłem radnym dzielnicowym, no i ten sygnał, który płynie z Rady Dzielnicy Oliwa, No, on ma wiele wspólnego z tym, co faktycznie się dzieje w radach dzielnicy w Gdańsku, to znaczy niestety z kadencji na kadencję wpływ rad dzielnic, czyli wydawałoby się obywateli, którzy są najbliżej mieszkańców na sprawy miejskie, na sprawy tego, co się dzieje w poszczególnych dzielnicach, jest coraz mniejszy. To wynika i po trosze z kompetencji, które mają rady dzielnicy, praktycznie nie mają. Jeżeli spojrzymy na przykład na to, jak działają i funkcjonują rady dzielnic w Krakowie, no to jest w ogóle, to są dwa inne światy, zupełnie dwa inne światy, jeżeli chodzi o kwestie decyzyjności, kwestie kontrolowania jednostek miejskich w poszczególnych dzielnicach, realizowanych zadań, czy nawet kwestii tworzenia prawa, bo w Krakowie rady dzielnicy mają możliwość składania inicjatyw uchwałodawczych. Więc to są dwa różne światy i niestety pomimo deklaracji ze strony władz miasta, że one bardzo sobie cenią działalność radnych dzielnicowych, rad dzielnic, no to niestety rady dzielnicy nie są traktowane jako partnerzy, a bardziej jako takie ciała doradczo-opiniodawcze.
Doradczo-przeszkadzające.
Nawet. Nawet doradczo-przeszkadzające. Też trzeba to sobie powiedzieć wprost. Nie wszystkim radnym miasta, podkreślam, radnym miasta jest sukurs, żeby w radach dzielnicych, że tak powiem, rośli lokalni liderzy, którzy mogliby potencjalnie zagrozić ich
w przyszłości.
później w Radzie Miasta. Więc...
Zresztą mamy parę przykładów radnych dzisiaj Rady Miasta Gdańska, którzy tak. wcześniej byli radnami dzielnicowymi.
Ale to jest najlepsza droga. Ty mówiłeś o przypadku Gdańska. Ja mówię, będą powiedzieć po przypadku Gdyni, gdzie kiedyś byłem w Radzie Dzielnicy i też...
Która to dzielnica była?
Dąbrowa, Dąbrówka. Mhm. I tam się tak też naprawdę niewiele zmieniło. Myśmy wtedy przeszkadzali władzy. Oni przyjeżdżali, spotykali, to był kit, fotomontaż. I dzisiaj jest podobnie. Dzisiaj tylko przykrywką są te budżety obywatelskie, które gdzieś tam Rady Dzielnicy mogą tutaj zrobić ławkę, tam coś, ale tak naprawdę nie mają wpływu. Zawsze, od kiedy rozmawiałem z kolegami z rad dzielnic, jak się oni szli do urzędu, to przeszkadzali urzędnikom. Tam jest to prawda jakaś komórka do tego, ale to komórka jest na zesłanie tych ludzi tam wysyłają, że oni, bo oni po prostu no idą i walczą o swoje, ale nic nie mogą zrobić. Przy czym w Gdańsku, zdaje się, jeszcze jest ten walor, nazwijmy, że chyba w Gdańsku mają diety. Tak? Radni dzielnicy, bo gdy nie za darmo w ogóle.
Zarząd i przewodniczący
nie wydaje mi się, tylko
rady dzielnicy mają dietę. Okay,
a gdy nie w ogóle nie mają, więc w Gdyni to już w ogóle poświęcają ludzie wszystko i się odbijają od ściany. I w tej chwili się niewiele zmieniło z tym, że na przykład ostatnia kadencja pana prezydenta Szczurka to był koszmar, bo tam w ogóle nikt nikogo nie słuchał, więc to jest fasada, która tak naprawdę nic nie wnosi i daj Boże, żeby to przereformować, bo jednak w Krakowie można. Mm-hmm. Można, więc od ludzi zależy.
Michał Stankiewicz, chcę jedną rzecz zapytać, wracając na grunt Rady Oliwy, bo tam było kilka spraw różnych takich problematycznych, gdzie radni nie mogli się przebić, ale wydaje mi się, że taka bardzo prozaiczna historia dotycząca zmiany nazwy ulicy Jana Barzyńskiego, przy której znajduje się rektorat Uniwersytetu Gdańskiego i kampus uniwersytecki. Jan Barzyński, ważny działacz opozycji antykrzyżackiej z wieku XV, tak. miałby stracić tę ulicę, a nową patronką miałaby być profesor Maria Janion, wybitna językoznawczyni, literaturoznawczyni związana z Uniwersytetem Gdańskim po części także. No więc taka jest inicjatywa w mieście. Radni dzielnicy powiedzieli wprost, nie zgadzamy się na taką zmianę. Tak się zastanawiam, no o czym by mieli ci radni dzielnicowi decydować, jak nie chociażby było właśnie na nazwie ulicy, o takich sprawach. Jak na to patrzysz?
No właśnie, bo to jest jakby, sprawa jest prozaiczna, prawda? Jakby tutaj na tej postaci nie budzi jakiejś większej kontrowersji. Chodzi bardziej pewnie o technologię, bo zawsze zmiana ulicy wiąże się z zmianą potem, prawda, adresową.
Technologię, ale też tradycję, mówi Rada Oliwa, bo ta nazwa Barzyńskiego ma swoją wieloletnią
przynosi
tradycję,
skutki dla mieszkańców tej ulicy. Największe, prawda? W związku z tym Rada Dzielnicy absolutnie ma prawo zająć stanowisko w imieniu tych właśnie mieszkańców dzielnicy, powiedzieć, powiedzmy, że nie zgadzamy się, tak? I w tym momencie nie widzę powodu, żeby jakaś rada, że miasto Gdańsk nie uznało tych racji. Ja mam wrażenie, że tutaj dotykamy większego problemu, że ten przykład Rady Dzielnicy Oliwy jest tylko jakby elementem dużego dzisiaj problemu, jaki dzieje się w polskiej samorządności, który jest widoczny od kilku lat, tak? Ta samorządność, ja pamiętam jeszcze, jak zaczynałem pracę jako dziennikarz, lata 90. końcówka, to jakby ta praworządność była postawiona jakby zawsze w przeciwwadze do tego, co dzieje się na szczeblu centralnym. Czyli jakby te samorządy są wzorem demokracji, bliżej obywatela, są naprawdę, oczywiście słuchają jego uwag i się to wsłuchują i wykonują to, co on chce. Natomiast władza centralna jest ta właśnie zła, gorsza, drewana od ludzi. I teraz co mamy? Tę sytuację, że dzisiaj mam wrażenie, że te samorządy właśnie na Oliwa, to jest taki sygnał alarmowy, ta sytuacja właśnie w Oliwie, że samorządy zaczynają jakby przypominać bardziej to, co władza centralna robi. Więcej, ja powiem dzisiaj, że władza centralna dzisiaj jest bardziej kontrolowana, weryfikowana przez media niż władza samorządowa. Mamy silne media po jednej, drugiej stronie, chodzi o światopoglądu i podziału politycznego, które bardzo mocno recenzują się dzieje. Wszystkie kwestie są właśnie wyłapywane. A w samorządach mam wrażenie, żebyśmy trochę zapomnieli, te media są bardzo słabe i teraz mamy tutaj właśnie między innymi Gdańsk, czy mamy Sopot, czy mamy duże miasta Warszawa, czy Poznań, czy Łódź, czy Wrocław, które są dzisiaj, stają się silnymi graczami politycznymi. I dzisiaj mają wszystkie, teraz w Łodzi Igrzyska Wolności, dzisiaj mają wszystkie tutaj na sztandarach wolność, demokracja, tak. Natomiast jakby stają się czymś, czym wcześniej nie były, wypaczają cały sens tej samorządności i tutaj mamy przykład sporu o dwukadencyjność. Tak?
I tak myślę, przepraszam, że wejdę poziom. Jeszcze w słowo, bo trochę nam się czas kończy, ale warto chyba w tej sprawie też podkreślić, że jedną z osób, które wprost i otwarcie krytykują miasto, jest pani Sława Rafalak, liderka Komitetu Obrony Demokracji, tutaj przez ostatnie lata działają działająca prężnie na tym polu i no, trudno odbierać jej, znaczy trudno jej jakieś polityczne motywacje na przykład przypisywać, czy odbierać wiarygodność.
Wiele takich osób, bo ja też mam kolegę Krzysztof Kolarz, który
działa
i pisze pisma o sprawach takich ludzkich i niestety ta władza nie to, że nawet mówi nie, ignoruje go kompletnie, nawet nie odpowiada na pisma, mają w nosie. Więc ja się naprawdę nie dziwię, że można mieć dosyć, no bo być fasadą, ta władza już średnia, czyli powiedzmy władze Gdańska, nie tylko Gdyni też, one są walianowane. Ich te dzielnice są swoje plany, gdzie z kosmosu biorą i potem to
Mateusz Błażewicz jeszcze, ale dwa zdania dosłownie, bo no czas ucieka. Zdania.
Powiem tak, jeżeli w Gdańsku naprawdę władze miasta nie pójdą po istotną reformę rad dzielnic, to znaczy nie uniemożliwią radom dzielnic inicjatyw uchwał udawczych do Rady Miasta, nie zwiększą kompetencji w zakresie kontrolowania tego, co robią jednostki w poszczególnych dzielnicach, w końcu nie zwiększą budżetów, rady dzielnicy zginą.
I to będzie niestety smutna puenta naszego dzisiejszego
Polskiej
spotkania.
Demokracji.
Bardzo dziękuję, Mateusz Błażewicz, publicysta i społecznik, Michał Stankiewicz, redaktor naczelny Prestiż Trójmiasto i Biznes Trójmiasto, Tomasz Gawiński. Biznes Pomorze, przepraszam, tak. Tomasz Gawiński, Tygodnik Angora, to byli goście Strefy Komentarzy.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Kuba Kaługa, dziękuję za uwagę, także w imieniu Julii Baranowskiej, która za konsoletą czuwała nad przebiegiem naszej audycji.